ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
To podsumowanie dnia poniedziałku 9 listopada. Hasła klucze dzisiejszego wydania to zyski na szczepionce i wojsko w szpitalach, nadzieja Dudy i upór Trumpa, marsz w samochodach i oszuści na portalach. Michał Zieliński, zapraszam. Dziś podsumowanie dnia zaczniemy od wydarzenia poniedziałku, czyli ogłoszenia przez amerykańsko-niemieckie konsorcjum, że udało się mu uzyskać skuteczną szczepionkę na COVID-19. Nie ma jeszcze publikacji naukowej, testy trwają i to dopiero etap, ale sam koncern, a w ślad za nim media, uznały, że nastąpił przełom. Te szczepionki już zamówił z góry amerykański rząd, a w środę ma być podpisana podobna umowa na zakup tych preparatów przez Unię Europejską i część z tych dostaw ma trafić do Polski. Za chwilę o szczegółach, ale zacznijmy od euforii, która wybuchła na światowych rynkach. Kursy akcji wystrzeliły w górę i mocno drożały surowce. Sygnałem było właśnie ogłoszenie przez Pfizera i niemiecką firmę BioNTech, że mają skuteczną szczepionkę na COVID. Jak podali, zabezpiecza ona przed zachorowaniem w ponad 90% przypadków. Inwestorzy uznali, że to może być początek końca pandemii i zaczęły się wielkie zakupy. Efektem były wzrosty na giełdach, w tym w Warszawie o ponad 4%, skok cen ropy o 10% i załamanie ceny złota, które traciło aż 5% wartości. To wielki dzień dla nauki i ludzkości. Bez przesadnej skromności ogłosił prezes Pfizera Albert Bourla. Mimo że testy, jak już mówiłem, trwają, co przyznaje szef BioNTech Ugur Sahin. To prawda, że to nie jest jeszcze zatwierdzone, więc prowadzimy nadal badania z udziałem ponad 40 tysięcy osób, żeby sprawdzić, czy występuje jakaś nietolerancja, choćby rzadka. Chcemy udowodnić, że szczepionka jest skuteczna, efekty uboczne łagodne i że nie występują groźne skutki uboczne. Dane o 90% skuteczności dotyczą grupy liczącej niespełna 100 osób. Testy prowadzi więcej firm, a Chiny i Rosja już stosują swoje szczepionki. Ministerstwo Zdrowia w Moskwie wręcz ogłosiło, że rosyjska szczepionka też ma ponad 90% skuteczności i to nie wstępnie w teście, ale już przy zwykłym stosowaniu. Nie przeszkadza to jednak we wspomnianej euforii. Wartość potężnego Pfizera wzrosła na giełdzie w godzinę o 8%, a BioNTech o 20%. Firma ogłosiła, że w przyszłym roku może wyprodukować do 1 300 000 000 dawek substancji. Poprzez umowy, do których przystąpiliśmy, mamy równe prawo do korzystania z tych szczepionek, zapewnił premier. Mateusz Morawiecki podczas specjalnej konferencji prasowej odniósł się do informacji o szczepionce i zapowiedział, że Polska w ramach unijnych zakupów otrzyma co najmniej 20 milionów dawek.
Przez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. A więc jesteśmy przy tej umowie również, która dzisiaj, którą można powiedzieć wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką. A w środę planowane jest podpisanie umowy z tymi firmami właśnie już na dostawę konkretnych szczepionek. Kilka dni temu na rządowym zespole do spraw walki z COVID-19 zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek, tak żeby w jak najszybszym możliwym czasie, pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią.
Na razie w ciągu ubiegłej doby zanotowano w naszym kraju 21 713 nowych potwierdzonych testami zakażeń koronawirusem i 173 ofiary śmiertelne. Liczba tych ofiar od początku pandemii przekroczyła właśnie 8 tysięcy. Przeprowadzono ostatniej doby znacznie mniej testów niż w poprzednich dniach, 43 tysiące i pozytywna była aż połowa wyników tych testów. W ciągu poprzedniego tygodnia codziennie robiono po 60 kilka tysięcy testów, a odsetek pozytywnych prób był znacząco mniejszy. O szczegółach dzisiejszego raportu Patryk Michalski.
Sytuacja niezmiennie najpoważniejsza jest w województwie śląskim, gdzie odnotowano 4373 nowe zakażenia. 2650 pozytywnych wyników mamy w Małopolsce i blisko 2000 w Wielkopolsce. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43,5 tysiąca testów. Kolejne 753 osoby trafiły do szpitali. Zwolniło się 37 respiratorów. Według oficjalnych danych resortu zdrowia w całym kraju mamy obecnie ponad 10 800 wolnych łóżek i ponad 630 wolnych respiratorów. Według najnowszych analiz resortu w Polsce najwięcej przypadków wykryto u osób w wieku od 40 do 49 lat.
Służba zdrowia radzi sobie z obecną liczbą zachorowań, ocenił lekarz i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w RMF FM. Fragment rozmowy z wojewodą w dalszej części podsumowania dnia. A teraz o strategii rządu dotyczącej gospodarki, albo całkowity lockdown, albo żadnych nowych ograniczeń. Tak właśnie wygląda koronawirusowa strategia na nadchodzące dni, ustalili nasi dziennikarze. Nie będzie już żadnych półśrodków ani pojedynczych ograniczeń. Nasz reporter Krzysztof Berenda o tym, dlaczego rząd już nie chce rozdrabniać się i podchodzi teraz do sprawy na zasadzie wszystko albo nic.
Powody są dwa. Pierwszy to wysłanie obywatelom jasnego sygnału. Uważajcie na siebie, stosujcie się do zaleceń, albo wprowadzona zostanie narodowa kwarantanna, czyli w praktyce nakaz siedzenia w domu. Drugi powód jest czysto operacyjny. Wybieranie kolejnych pojedynczych branż do zamknięcia jest bardzo czasochłonne i rząd skupiałby się na uzgadnianiu pojedynczych przecinków, a nie na całościowej walce z koronawirusem. Dlatego, jak ustaliliśmy, podejście rządu jest proste. Jeżeli zakażeń będzie przybywało, tak jak do tej pory, to na przełomie tego i przyszłego tygodnia zostanie ogłoszona narodowa kwarantanna. Jeżeli natomiast będzie poprawa, to nic nowego zamykane już nie będzie i nic pomiędzy ma nie być.
Kilkuset żołnierzy przyjechało do szpitali. Od dziś pomagają w obsłudze elektronicznego systemu ewidencji łączącego szpitale z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia. Wojskowi na podstawie informacji od dyrektorów placówek.
Dziś od rana rozpoczęli służbę w 327 placówkach leczących pacjentów zakażonych COVID-19. W całym kraju takie szpitale są 404. 11 z nich odmówiło wojskowej pomocy. Reszta, blisko 70, nie podjęło jeszcze decyzji. Średnio do każdej z placówek walczących z koronawirusem, które zgłosiły taką chęć, wysyłanych jest dwóch żołnierzy. Pracują całodobowo na dwie zmiany. Zgodnie z wytycznymi NFZ 8 razy na dobę raportują o stanie wolnych łóżek, czyli w praktyce aktualizują dane w systemie ewidencji. To ma dać dokładniejszy obraz niż dotychczas, gdy raporty były w większości wysyłane raz na dobę.
Co na to lekarze z medykami ze szpitala w Czarnkowie w Wielkopolsce? Rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
Na oddziale ratunkowym i oddziale dedykowanym pacjentom z COVID ich wsparcie okazuje się bardzo przydatne.
Punkt wymazowy działa rewelacyjnie. Panowie na izbie przyjęć pomagają jak tylko mogą we wszystkich czynnościach.
Tłumaczyła mi Bożena Sadowska, dyrektor szpitala w Czarnkowie, która dodała przy tym, że jeden z rozkazów, który otrzymali żołnierze, jest dla niej niezrozumiały.
Zajmują się przekazywaniem danych do ministerstwa. To wystarczy jeden klik. To jest tak jakby kontrolowanie i podważanie moich kompetencji.
Tymczasem oprócz działań w szpitalach żołnierze kontrolują też osoby na kwarantannie.
Wsparcie policji w monitorowaniu osób objętych kwarantanną. Nie chodzi jedynie o sprawdzenie, czy dana osoba przestrzega reżimu sanitarnego.
Wyjaśniała podporucznik Anna Jasińska z 12 Wielkopolskiej Brygady WOT.
Prezydent w obecności amerykańskiej ambasador i dowódców wojskowych ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy wojskowej. Ta umowa przewiduje dalsze zwiększanie liczebności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz ustanowienie nowych ram prawnych dla obecności żołnierzy US Army w naszym kraju. W przemówieniu pojawiła się nadzieja na dalsze zaangażowanie wojskowe Stanów Zjednoczonych w Polsce i środkowej Europie. Prezydent, który cieszył się wyjątkowymi względami u Donalda Trumpa, w odróżnieniu od innych przywódców światowych, nie pogratulował Joe Bidenowi wygranej w wyborach prezydenckich. Andrzej Duda napisał na Twitterze, że gratuluje mu udanej kampanii, wyraził nadzieję na dobrą współpracę, ale zastrzegł, że jeszcze nie ma oficjalnych wyników wyborów w USA. Teraz Andrzej Duda podkreśla znaczenie amerykańskiej obecności wojskowej dla regionu.
Jej zakres pokazuje na możliwości rozwojowe tej współpracy poprzez następne lata i wszyscy wierzymy w to, że właśnie ta współpraca będzie się rozwijała i w zakresie amerykańskiej obecności, i w zakresie rozwoju amerykańskiej infrastruktury, i w zakresie rozwoju bazy szkoleniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim także i w zakresie wspólnych ćwiczeń polsko-amerykańskich, które na naszym terenie, także na podstawie zapisów tej umowy, będą się odbywały. Wszyscy, którzy znają się na polityce, doskonale wiedzą, że skutek zawarcia tej umowy jest nie tylko sensu stricto militarny. On nie tylko przekłada się na amerykańską obecność wojskową w sensie obecności osobowej, nie tylko wojskową w sensie obecności infrastrukturalnej, nie tylko wojskową w sensie działań planistycznych i wszelkiego zabezpieczenia logistycznego. To nie tylko to. To przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i dla całej tej części Europy, które niosą ze sobą wojska amerykańskie i polsko-amerykańskie braterstwo broni.
To prezydent Andrzej Duda. Tymczasem sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński proponuje, by rozważyć rezygnację z kontraktu na zakup amerykańskich samolotów piątej generacji F-35. Marcin Kierwiński twierdzi, że część wydatków na wojsko lepiej byłoby wydać na zdrowie.
Jest pytanie i wielu ekspertów do spraw wojskowości mówi o tym, czy dziś samolot szturmowy najnowszej generacji jest tym, co nam najbardziej potrzeba.
I to jest konkret. I pytanie do pana konkretne. Nie potrzeba nam tego programu, albo czy powinniśmy zrezygnować z zakupu tych samolotów?
Bardzo mocno zastanowiłbym się, czy w aktualnej sytuacji nie bardziej potrzebne są inne systemy dotyczące wojskowości. Jak chociażby system ochrony przeciwrakietowej, jak chociażby program, nowoczesny program śmigłowców, jak kwestie budowy marynarki wojennej. To są programy, o których wiemy, że powinny być realizowane.
O tym, co sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej mówi o przygotowaniach do ewentualnych przyspieszonych wyborów, już za chwilę w podsumowaniu dnia. A teraz rzut oka na Amerykę, gdzie ten tydzień ma być czasem sądowych batalii Donalda Trumpa. Amerykański przywódca nie składa broni, nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena, nie ma też zamiaru zaprosić go zgodnie ze zwyczajem do Białego Domu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, o tym, że w tym tygodniu sztab Trumpa ma przedstawić domniemane dowody wyborczych fałszerstw.
Tak twierdzi choćby prawnik Trumpa, Rudy Giuliani. Jeden z tabloidów podał, że ponoć mowa o nawet blisko milionie nielegalnych głosów w Pensylwanii. Przywódca mniejszości republikańskiej w Izbie Reprezentantów, Kevin McCarthy, powiedział, że wyścig zakończy się, gdy każdy legalny głos zostanie zliczony. Musimy być pewni, że w prezydenckim wyścigu każdy legalny głos został zliczony, każde ponowne przeliczenie głosów zakończone, a każda sprawa w sądzie wysłuchana, oświadczył w wywiadzie dla telewizji Fox News. Prezydent Donald Trump nie poddaje się, ale wśród republikanów zdania podzielone. Niektórzy nie mają już ochoty walczyć o prezydenturę Trumpa. Choćby Mitt Romney złożył gratulacje Joe Bidenowi. Podobnie uczynił były prezydent USA George W. Bush.
Rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer potwierdził, że Bruksela otrzymała list od premiera Węgier Viktora Orbana z groźbą zawetowania unijnego budżetu i funduszu odbudowy w związku z pandemią, o ile zostanie przyjęty mechanizm pieniądze za praworządność. Jak donosi nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, rzecznik poinformował, że Polska takiego listu nie przesłała.
Polska od początku chowa się za plecami Węgier. Przedstawiciele Polski na unijnych spotkaniach nie wypowiadają się tak ostro jak Węgrzy, ale dają do zrozumienia, że Polska gotowa byłaby dołączyć do węgierskiego weta. Niemcy, które przewodniczą obecnie w Unii, będą próbowały znaleźć jakieś rozwiązanie, które by wyszło naprzeciw Polsce i Węgrom, bo bardzo zależy im na przyjęciu budżetu. Ale o porozumienie będzie bardzo trudno, bo Parlament Europejski uważa, że taki mechanizm musi powstać i raczej nie będzie gotów do dalszego jego rozwadniania. W razie weta Polska i Węgry wzięłyby na siebie odpowiedzialność za opóźnienie wypłat na pomoc w związku z koronawirusem.
W podsumowaniu dnia teraz wracamy do rozmowy z sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej Marcinem Kierwińskim. Nasz dziennikarz zauważył, że spadkowi popularności Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiada wzrost poparcia dla Platformy. Innymi słowy, PiS traci bardziej niż Platforma zyskuje. Jednocześnie Marcin Zaborski pytał swojego gościa o to, czy Platforma jest gotowa na ewentualne przyspieszone wybory.
Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Widać, że ta władza degeneruje się bardzo, bardzo szybko. Więc jeżeli byłby taki scenariusz, aby doprowadzić do przyspieszonych wyborów, tak będziemy gotowi.
We wrześniu Borys Budka mówił tak: wydałem dyspozycję do struktur regionalnych, by być gotowym na wariant przyspieszonych wyborów. Te prace są od dzisiaj wdrożone w życie. To co konkretnie zrobiliście w Platformie Obywatelskiej? Co to były za prace? Co już się udało zrobić, żeby przygotować was do wyborów?
Przede wszystkim to są prace przygotowujące do ewentualnej kampanii wyborczej, kwestie na przykład optymalizacji naszych zasięgów w internecie, czy też budowy przekazu w internecie, kwestie doposażania biur regionalnych, kwestie otworzenia platformy na nowych ludzi, bo ci nowi ludzie, te nowe osoby, które bardzo dynamicznie pracowały w kampanii Rafała Trzaskowskiego, mogą być znakomitymi kandydatami w wyborach parlamentarnych, bądź mogą w sposób doskonały uzupełniać pracę naszych lokalnych struktur.
Czy popiera pan postulat strajku kobiet, a on brzmi tak: legalna aborcja na żądanie dla każdej kobiety do 12 tygodnia ciąży?
Panie redaktorze, ja myślę, że wszelkie postulaty strajku kobiet należy czytać łącznie. To są wszystkie protesty to są protesty przeciwko władzy, która nie rozmawia z obywatelami. I fundamentem, czy też spoiwem tych protestów jest jasna deklaracja do władzy PiS-u, do Jarosława Kaczyńskiego, aby odeszli.
No tak, ale jednak strajk kobiet bardzo mocno stoi na tym stanowisku i bardzo mocno akcentuje ten postulat. Legalna aborcja na życzenie, na żądanie do 12 tygodnia ciąży. I bardzo proste do pana pytanie, czy pan pod tym postulatem się podpisuje?
Dziś, wtedy gdy rządzi PiS, nie ma dyskusji o tym, jak będzie wyglądało przyszłe porozumienie dotyczące kwestii aborcji. Używam słowa porozumienie, bo to co było wcześniej, czyli przed tą haniebną decyzją Trybunału Konstytucyjnego, pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, rozbiło w puch tak zwany kompromis.
Nie, panie pośle, strajk kobiet słyszy, co pan mówi. Pan nie odpowiada na pytanie, panie pośle, proszę wybaczyć. Ja zadaję konkretne pytanie, a pan opowiada mi o tym, co w przyszłości się może wydarzyć. Ja pytam, czy dzisiaj, tu i teraz, popiera pan postulat strajku kobiet? Legalna aborcja na życzenie do 12 tygodnia ciąży.
Popieram postulat strajku kobiet, który mówi, że w tych kwestiach musi odbyć się poważna debata z udziałem kobiet i to nowe porozumienie, społeczne porozumienie musi zostać wypracowane, no pewnie wtedy, gdy PiS odejdzie od władzy.
Chyba słuchamy innych przedstawicieli strajku kobiet, bo ja słyszę coś zupełnie innego. Żądamy legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Pytanie jest takie, panie pośle. Gdybyście mieli po wyborach rządzić z Lewicą, która też się tego domaga, to jak wypracujecie to stanowisko w sprawie sporu o aborcję?
To są szalenie delikatne sprawy i bardzo indywidualne sprawy. W tych sprawach trzeba przeprowadzić bardzo, bardzo głęboki proces konsultacyjny z udziałem przede wszystkim kobiet. To kobiety w tych sprawach powinny się przede wszystkim wypowiadać i powinniśmy wypracować nowy model porozumienia, społecznego porozumienia. Mnie osobiście, mówię to bardzo otwarcie, ja chciałbym, aby ten nowy model porozumienia odrzucał różnego rodzaju skrajne postawy, które pojawiają się. Taką skrajną postawą z całą pewnością jest to, co proponuje PiS, jest to, w jaki sposób PiS chce tą sprawę na siłę rozwiązać. A
właściwie czy skrajnym pomysłem jest to, co proponuje Lewica? Legalna aborcja na żądanie do 12 tygodnia
na
ciąży?
Na pewno to jest pomysł, który wiele środowisk nie będzie tego pomysłu popierało. Natomiast ja uważam osobiście, że trzeba na ten temat rozmawiać, trzeba wypracować nowe porozumienie w tym zakresie.
Tyle o strajku kobiet. Z Marcinem Kierwińskim, sekretarzem generalnym Platformy, rozmawiał nasz dziennikarz Marcin Zaborski. A teraz w podsumowaniu dnia przejazd zamiast Marszu Niepodległości. Organizatorzy dorocznego Marszu Niepodległości zmieniają jego formułę ze względu na epidemię i w środę 11 uczestnicy mają przyjechać na Rondo Dmowskiego w Warszawie z samochodami i motocyklami i stamtąd ruszyć przez miasto. Konfliktu o marsz na linii miasto organizatorzy to jednak wcale nie kończy. Dlaczego? O tym już Paweł Balinowski.
Na Marsz Niepodległości w jego pierwotnej formule nie zgodził się prezydent stolicy. Teraz po zmianie formuły na zmotoryzowaną organizatorzy twierdzą, że żadnej zgody miasta już nie potrzebują.
Formuła taka, którą przyjęliśmy, nie jest formułą w czystym tego słowa znaczeniu zgromadzenia. To będą poruszające się samochody.
twierdzi Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Stołeczny ratusz się z nim nie zgadza. Jak mówią mi jego urzędnicy, organizatorzy powinni poprosić Miejski Wydział Polityki Transportu o zgodę na zajęcie drogi w określony sposób. Do tej pory tego nie zrobili i nie ma już na to czasu. Zdaniem ratusza przejazd będzie więc wykroczeniem drogowym. Policja zamierza marsz zabezpieczać, ale go nie blokować. Dokładna trasa przejazdu będzie znana jutro.
Służba zdrowia radzi sobie z obecną liczbą zachorowań, ocenia lekarz i wojewoda mazowiecki. Konstanty Ledziwił zapewnia, że są rezerwy i nie ma obaw, jak to ujmuje, by ktoś umarł z powodu braku miejsca w szpitalu.
Uważam, że polska służba zdrowia zaskakująco dobrze przechodzi ten test. Test niezwykle trudny i oczywiście test, który przekłada się na różnego rodzaju perturbacje, w tym także na pewien dyskomfort niektórych pacjentów. Pewne obawy o to, że pacjenci nie covidowi mogliby mieć gorszy dostęp do świadczeń, na które oczekują.
No oni już mają, panie wojewodo, jak słyszymy na Mazowszu, wojewódzki NFZ na Mazowszu zamroził planowane zabiegi niezwiązane z covidem. Na szczęście nie zamroził onkologiczne.
Panie redaktorze, nie ma żadnego zamrożenia, jest po prostu wezwanie o to, aby... Tak jak zresztą w bardzo wielu krajach, kilka dni temu czytałem takie wytyczne, na przykład NHS, brytyjskiej służby zdrowia, żeby powstrzymać się tam, gdzie to jest możliwe, od wykonywania diagnostyki i terapii, która nie jest konieczna właśnie w tej chwili, kiedy mamy tę bardzo dużą falę zachorowań. To jest logiczne. Mamy na Mazowszu na przykład w tej chwili ponad 2000 osób hospitalizowanych, których no jeszcze kilka miesięcy nie mieliśmy i to jest oczywiste, że musimy priorytetyzować. No i priorytetem w tej chwili jest opieka nad tymi pacjentami, którzy rzeczywiście muszą być leczeni, bo inaczej może to się źle skończyć.
Profesor Andrzej Horban mówił na naszej antenie, że poziom 10 tysięcy zachorowań dziennie to jest taki kres wytrzymałości obecnego systemu zdrowia. Jakim cudem możemy przetrwać. I to nie jest nawet jakaś taka nagana, tylko to jest pytanie. Pytanie człowieka, który, jak pewnie wszyscy w Polsce, martwi się o to, że sobie po prostu nie damy. Jakim cudem możemy sobie poradzić z poziomem zachorowań 25, 27, a pewnie niedługo 30 tysięcy dziennie?
Jeśli chodzi o perspektywę, to tak naprawdę nikt nie wie, ale obserwujemy w ostatnich kilku dniach stabilizację. Na przykład na Mazowszu w ostatnich dniach zakaziło się o 1000 osób mniej niż w poprzednich dniach. Także trudno powiedzieć. Ja ile razy ktoś mnie pyta o przyszłość, tyle razy gryzę się w język, bo w ciągu ostatnich kilku miesięcy tylu ważnych ludzi, w tym także bardzo takich uznanych ekspertów, powiedziało tyle różnych rzeczy, które się nie sprawdziły, że no, bardzo rekomenduję wszystkim, którzy wygłaszają takie stanowcze zdania, żeby po prostu być ostrożnym. Jak widać, z większą liczbą zachorowań w tej chwili sobie radzimy. Ja mogę powiedzieć tak, że na te 2300 bodajże osób, które dzisiaj hospitalizowane są na Mazowszu z powodu COVID-a, mamy o prawie 1000 łóżek dedykowanych COVID-owi więcej. Więc nie ma tutaj obawy o to, że ktoś umrze z powodu braku opieki. Co więcej, dla tych najciężej chorych mamy przygotowanych 40 wolnych stanowisk z respiratorami. I to świadczy o tym, że mimo bardzo trudnej sytuacji dajemy sobie radę.
No właśnie, dajemy sobie radę, mówi pan tak lekko, ale wiemy, że sytuacja jest na tyle trudna, że powstaje dodatkowy szpital. A w zasadzie, no ja nie wiem, czy powstaje, czy ma powstawać. Mówię o tym szpitalu nadzwyczajnym, który miał być budowany w hali Expo, a teraz słyszymy, że będzie budowany na lotnisku Okęcie. Kto go będzie budował, pan czy wojsko?
Jest kilka strategii powiększania liczby łóżek gotowych na przyjęcie pacjentów covidowych. Na pierwszej linii to jest zamiana łóżek istniejących w szpitalach na łóżka covidowe i właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie takiej operacji. Na Mazowszu w ciągu ostatnich 2 tygodni przekształcamy około 3000 łóżek na łóżka covidowe. Przygotowujemy je właściwie we wszystkich szpitalach warszawskich i mazowieckich. I to jest pierwsza linia. I tak jak mówię, w tej chwili mamy o 1000 łóżek więcej niż potrzeba.
Z Konstantym Radziwiłem o służbie zdrowia w czasie pandemii rozmawiał Robert Mazurek. Piłkarskie reprezentacje z całej Europy mają problemy z koronawirusem przed najbliższymi meczami towarzyskimi i spotkaniami Ligi Narodów. Najpoważniejsze kłopoty mają Włosi, którzy w niedzielę zagrają z Polską. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej o tym, ilu piłkarzy wypadło z powołanej kadry.
Według włoskich mediów Roberto Mancini, selekcjoner składu Azzurra, nie będzie mógł skorzystać w najbliższych spotkaniach z aż 15 zawodników. Wszystko dlatego, że lokalne sanepidy nałożyły na nich kwarantannę. Wśród tych graczy są m.in. Nicolo Barella czy Matteo Darmian. Sam trener włoskiej reprezentacji również jest zakażony koronawirusem i może go zabraknąć w najbliższych spotkaniach na ławce trenerskiej. By uniknąć problemów w razie wykrycia przypadków koronawirusa, Andriy Szewczenko, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, na rozpoczynające się dziś zgrupowanie powołał aż 32 zawodników. Towarzyski mecz biało-czerwonych z Ukrainą w środę na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
Polscy piłkarze dziś zaczęli zgrupowanie w Katowicach, a my kończymy powoli podsumowanie dnia poniedziałku 9 listopada. Na koniec jeszcze jedna informacja. Ostrzeżenie przed oszustami grasującymi na portalach randkowych. W czasie lockdownów i COVID-a dochodzi do coraz większej liczby oszustw, ostrzega brytyjska policja.
W obecnych czasach ludzie szczególnie spragnieni są bliskich kontaktów z drugą osobą i tęsknią za intymnością. Między innymi dlatego stają się mniej czujni. Tylko w ciągu ostatniego roku na Wyspach 400 osób padło ofiarą udawanych romansów. A co miesiąc na adres organizacji monitorującej ten proceder nadchodzi kilkaset zgłoszeń zawierających podejrzenia. Średnio w wyniku takiego oszustwa można utracić nawet 10 tysięcy funtów. Zdarzają się także przypadki prania brudnych pieniędzy na prośbę drugiej osoby. Zdaniem psychologów takie sytuacje kończą się nie tylko stratą materialną, towarzyszą im także uczucia zdrady i wstydu.
Relacjonował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za uwagę, kłaniam się.